chciałabym jeszcze nawiązać do wspomnianej przez ciebie wcześniej rebelii. Ja mam takie mocne wspomnienie z dzieciństwa, kiedy mój dziadzio przychodził i mówił: o, pszczoły mi uciekły, wyroiły się. Czy to właśnie o taką rebelię chodzi i kto stoi na czele tej rebelii?
No to znowu tak mam ochotę zacytować takiego bardzo ważnego badacza pszczół, człowieka pióra, Maurycego Metterlinka, który by powiedział: a to wszystko reguluje duch ula. To nie reguluje ostatecznie ani matka, ani truteń, ani nawet społeczność pszczół, robotnic, tylko jest coś ponad tym, jakaś wartość, jakaś siła, która się wytwarza nad tą wspólnotą i to ona reguluje, ale no nasze potrzeby, powiedzmy, że jest to mechanizm natury. Tak? Jeżeli mielibyśmy tego ducha lokalizować, to nigdzie indziej jak właśnie w przyrodzie, a może nawet ostatecznie w słońcu, bo ono przecież króluje i góruje nad całym życiem w Układzie Słonecznym i na naszej planecie. To powoduje, że pszczoły mają różne takie mechanizmy, na przykład wychodzenia z ula, o których wspomniałaś. To właśnie każdy chyba z nas zna, bo to trochę nawet jest dla przeciętnego człowieka straszne, tak? Jak wychodzi rój pszczół, widzi te owady w takiej ilości, myśli, że będą, że to jest niebezpieczne, że będą żądlić. A pszczoły są bardzo skupione wtedy na opuszczeniu ula, ale tego bym akurat chyba rebelią nie nazwał, bo to jest taki porządek, to jest nawet sposób ich rozmnażania, bo można powiedzieć, że pszczoły rozmnażają się płciowo przez kontakty płciowe pomiędzy trutniami a matką pszczelą, ale też jest rozmnażanie przez podział roju, czyli w pewnym momencie w takiej sytuacji dostatku, kiedy pszczoły wiedzą, że ten sezon, to lato jeszcze będzie trwało, że przyroda dała im i daje ciągle nowe ilości pokarmu, to zaczynają doprowadzać do takiej sytuacji, że stara matka z częścią pszczół, zwykle to jest większa część pszczół, wylatuje w poszukiwaniu miejsca na nową kolonię, na nowy ul, tak? A część pszczół młodych, wychowujących larwy, które są wtedy w bardzo dużej ilości w plastrach, czy pszczoły, które się za chwilę mają wygryźć, łącznie z nowymi matkami, które tam są, zostają w ulu i rozpoczynają nowy cykl. Także z jednej rodziny pszczelej powstają dwie. Tego bym jakąś chyba rebelią nie nazwał. Bardziej miałem na myśli to, mówiąc rebelia, o takich sytuacjach, gdzie niektóre z pszczół robotnic zaczynają wykształcać narządy rodne. Te narządy rodne są w nich, natomiast one w pewnych sytuacjach zaczynają się powiększać, zaczynają jakby symulować narządy matki pszczelej. I w pewnych właśnie niesprzyjających okolicznościach niektóre z pszczół udają matki i zaczynają składać jaja. I pszczoły się na to nabierają. Ta policja pszczela, wywiad został uśpiony i taka pszczoła, która się nazywa trutówką, składa jaja i te jaja są niezapłodnione, w związku z tym tylko trutnie mogą się z nich wylęgać, dlatego pszczoła trutówka. To jest sytuacja o tyle uciążliwa dla pszczelarza, że on nie widzi, jest bardzo trudno zaobserwować trutówkę, natomiast taka rodzina w perspektywie czasu jest skazana na zagładę, no bo trutnie w nadmiarze są w stanie w stosunku do rodziny wyłącznie po prostu konsumować jej zasoby. Energia też pszczół idzie w karmienie tych trutni. To jest taka no, też nieprzyjemna sytuacja. I takie rebelie się odbywają na poziomie też składania jaj. Są składane jaja, które imitują prawdziwe jajo zapłodnione, tak, matki pszczelej. Często ono w niczym się nie różni, tak? Zadanie policji pszczelej, nazwijmy to, jest wyszukiwanie takich jaj, niszczenie takich jaj, zjadanie po prostu. Wyszukiwanie samych trutówek, tych właśnie rebeliantek też, które chcą oszukać i sprowadzić rodzinę na tory, gdzie już jest jazda w przepaść, nie, w zagładę.
Niesamowite, że każdy ma po prostu tam swoją funkcję i to tak sprecyzowaną, konkretną. A jak liczna jest taka rodzina pszczół?
To są powiedzmy 10, 20, 30 tysięcy na początku tego okresu po zimie. Później to wzrasta nawet do 50, 60 tysięcy, myślę, w sezonie, kiedy pszczoły dochodzą do pewnego swojego szczytu. To jest zależne oczywiście, czy mamy do czynienia z pszczołą hodowlaną, czy mamy do czynienia z pszczołą o tych genach, cechach poza kontrolą, które się naturalnie wymieszały w przyrodzie. Matki pszczele, które są hodowane na bazie puli konkretnych genów, czyste rasowo powiedzmy, one potrafią składać bardzo, bardzo dużo jaj. Te matki potrafią być bardzo aktywne i na pewno bardziej plenne niż niejedna dzika rodzina pszczela.
Ile pszczoły żyją?
To też jest uzależnione od sezonu, od momentu sezonu i od pracy, którą wykonują. To znaczy pszczoła w sezonie, gdy zbiera właśnie intensywnie pyłek, wodę, nektar, no to żyje niedługo, bo to jest około miesiąca, ponad miesiąc takiego intensywnego życia. Natomiast później na przykład te, które wychodzą na świat we wrześniu, powiedzmy, przeżywają całą zimę, czyli to jest też pół roku, nawet 7 miesięcy potrafią przeżyć, ponieważ nie zapracowują się na śmierć, nie eksploatują tak swoich organizmów. Jeśli są zdrowe, to potrafią żyć pół roku spokojnie.
A w ciągu swojego życia, jeżeli mówimy tutaj o tej takiej pracowitej pszczole, to ile tego nektaru może uzyskać taka pszczoła? Jedna.
No to jest takie porównanie właśnie do tej jednej łyżeczki stołowej, więc to nie są duże ilości w perspektywie człowieka, ale dla samej pszczoły to jest już dużo i to warto też sobie uświadamiać. Tak naprawdę miód jest tym produktem, który nie został jeszcze skopiowany przez człowieka, nie został sztucznie odtworzony. Potrafią to zrobić tylko pszczoły. A to wymaga bardzo ciężkiej pracy, poświęcenia i jednak marzyłbym o takiej sytuacji i refleksji człowieka nad, w ogóle nad przyrodą, nie tylko nad pszczołami. O nich tutaj teraz mówimy, ale przecież w ogóle w przyrodzie mamy do czynienia z pokarmem niejednokrotnie bardzo czystym, który później w trakcie pozyskiwania i w trakcie oczywiście jakiejś obróbki pod kątem sprzedaży, no ulega odkształceniom od pierwotnej natury, traci swoje właściwości odżywcze i szkoda właśnie, że ten świat pszczelarstwa dzisiaj jest tak zdegradowany. Oczywiście może się to nie spodobać wielu pszczelarzom czy ludziom, którzy tym miodem operują na rynku, ale no taka jest rzeczywistość i nie ma powodu, by o tym nie mówić. Miód dziś jest bardzo zanieczyszczony, często jest też podtruwany przez różnego rodzaju. Oczywiście on ma swoje normy, bada się go i tak dalej, ale równocześnie tak samo można go fałszować, oszukiwać, sprawiać wrażenie, że to jest prawdziwy miód ciekły. Ludzie nabierają się na to, ponieważ no jesteśmy też jednak konsumentami, którzy działają wzrokowo i chcemy tego miodu skrystalizowanego, ciekłego. Myślimy, że to właśnie, co jest takie krystalicznie czyste, to jest w rzeczywistości właśnie czyste i zdrowe, a my nie wiemy o tym, że pierwotnie ten najlepszy miód, który pozyskiwano setki lat bez użycia takich instytucji właśnie jak przedsiębiorstwo pszczelarskie, skupy miodu i tak dalej, no to on był zupełnie inny w swojej klarowności, w swojej konsystencji, bo zawierał elementy gniazda pszczelego, elementy plastrów, pierzgi i może nie wyglądał atrakcyjnie dla oka, ale był na pewno nieporównywalnie zdrowszy i smaczniejszy. Więc dzisiaj ta sytuacja jest bardzo kiepska i smutna, ogólna sytuacja, ale oczywiście jest też bardzo wielu pszczelarzy, którzy są uczciwi, cenią sobie same pszczoły, jak i ich produkty i nie do pomyślenia jest dla nich, że mogą oszukiwać na tym, mogą przegrzewać miód, poddawać pszczołom syrop, żeby zwiększyć objętość tych zbiorów swoich. Żyjemy też w takich czasach, w których faktycznie gdzieś mamy do czynienia z kryzysem i mam wrażenie, że to jest cały czas kryzys wartości, że to nie jest jakiś kryzys finansowy, że nie wiem, jesteśmy głodni, jesteśmy biedni. To jest jednak jakiś kryzys wartości i kryzys pewnego myślenia o świecie i przyrodzie. Mam tutaj wosk przed sobą, pokażę ci nawet, który jest taką taflą, jak przekroju. On jest akurat złamany, prawda? I widać, że górna część to jest żółciutki, taki nawet transparentny, puszczający światło wosk, a to na dole, nawet ponad połowę, jest taką szaro-żółtą masą. Czyli z jednego krążka, z tego samego topienia, wyodrębniły się dwa woski, dwa tłuszcze. Jeden jest od pszczół, a drugi nie jest od pszczół. To krąży na rynku. To jest w węzie pszczelej. To jest w woskach, które trafiają do skupu i są mieszane i później sprzedawane, czyli na każdym kroku możemy to obserwować, tak? Tą ingerencję w produkty pszczele po to, żeby móc więcej zarobić.
A jeszcze tutaj mówiłeś a propos tego, że te miejskie pszczoły, jeżeli mogę tak powiedzieć, są no, zdrowsze, porównując te zagrożenia w ogóle, na jakie czyhają na nich na wsi. Czy można to przełożyć właśnie też na miód? Czyli ten miód, powiedzmy, pozyskiwany z pasieki takiej miejskiej będzie czystszy?
Tak, mogę powiedzieć to zdecydowanie dlatego, że znam badania, które są robione przez naukowców z lubelskich uniwersytetów, tak jak na przykład Uniwersytet Przyrodniczy, czy Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, z którymi Miejska Pasieka współpracuje, czy Puławy, które naprawdę są też takim ważnym ośrodkiem, jeśli chodzi o badania nad pszczołami, badania czystości produktów pszczelich. I znam też badania, które były prowadzone, które być może nawet nie zostały jeszcze jakoś opublikowane, ale które pokazują, że ilości pestycydów w miodzie ze wsi potrafią być znaczne. One oczywiście nie szkodzą człowiekowi, bo miodu nie je się słoikami, tak? Tylko jemy łyżkę, więc to ma znikomy wpływ na nasz organizm. Natomiast nie powinno tego tam być w ogóle. Bo jeśli to jest w miodzie, to pozostałości środków ochrony roślin mamy w każdym warzywie, które jest traktowane w ten sposób, a nawet które nie jest traktowane, ale które po prostu rośnie zaraz obok gleby, w której te środki zostały użyte. A wiadomo, że warzywa są jedzone w bardzo dużej ilości, tak? Więc tutaj ta ilość spożywanych produktów, miód w stosunku do warzyw, no to jest tutaj różnica i ten miód nie będzie oczywiście jakąś toksyczną rzeczą. Natomiast w mieście ta sytuacja nie występuje. We wrześniu czy w październiku 2023 roku, czyli nie tak dawno, kilka miesięcy temu, dostałem jako prowadzący i reprezentujący Miejską Pasiekę Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, dostałem nagrodę Pszczelarza Roku w kategorii Pszczelarstwo Miejskie. I między innymi kryterium to był nadesłany miód. Po pierwsze jego oznaczenie właściwe, czyli jaka to jest odmiana miodu, czy została właściwie określona, a po drugie badania samego miodu. I zbadano to na przykład pod kątem liczby diastazowej, miód miejski z CSK. I liczba diastazowa to, tak mówiąc bardzo skrótowo, to jest liczba enzymów, które pszczoła pozostawia po procesie przetwarzania miodu w samym miodzie. Tak? I te enzymy są bardzo ważne, bo one zawierają substancje dobroczynne na przykład dla naszego układu pokarmowego. Norma to jest mniej więcej tak, zdaje się, od 8 zaczyna się mówić o miodzie i na 30 tak się kończy ta liczba diastazowa w przypadku miodów kwiatowych. Miód z CSK miał 37 tą liczbę, czyli miał bardzo wysoką i to świadczy o jakości otoczenia, o jakości oczywiście samych też pszczół, zdrowiu samych pszczół. A jeśli chodzi o metale ciężkie, o zanieczyszczenia, o pestycydy, oczywiście tam znajdowały się jakieś ilości, natomiast to były w ogóle ilości, o których nie ma sensu mówić w kategorii jakiegoś zagrożenia, bo one były dużo, dużo poniżej linii tej normy, tak? Więc ten miód jest po prostu bardzo, bardzo zdrowy. Jak się okazuje, miejskie miody są wolne właśnie przede wszystkim od pestycydów i są różnorodne.
A jaki miód jest najzdrowszy?
No myślę, że najzdrowszy jest ten, który jest właśnie czysty i który jest pozyskiwany racjonalnie od rodziny pszczelej. Ten, który wyrósł w terenie bioróżnorodnym. Mam wrażenie, bo oczywiście można tu mówić, że jeden miód, ja się akurat muszę przyznać, na tym nie znam, jeśli chodzi o działanie konkretne tego miodu, na co jest. To jest kwestia też apiterapeutów, chemików i ludzi, którzy się tym zajmują. I są takie badania. Natomiast tak intuicyjnie wydaje mi się, że ten wielokwiatowy miód, po który chyba sięgnęlibyśmy jako drugi, trzeci albo piąty. Najpierw byśmy pewnie sięgnęli po spać, później byśmy po jakąś grykę, czy miód lipowy, czy nawłociowy, tak? Potem byśmy sięgali. Natomiast ten wielokwiatowy miód, on jest jakiś taki oczywisty, ale wydaje mi się, że on może zawierać właśnie bardzo ciekawe substancje różnorodne, odżywcze. To wszystko zależy też od takiego, nazwijmy to, szczęścia tych roślin i terenów, który właśnie jest wolny od zanieczyszczeń chemicznych i rośliny tam po prostu bujnie rosną. Te miody pozyskiwać bardzo różne, możemy wywozić. Ja tą pasiekę mam stacjonarną, ale teraz pszczelarstwo odbywa się w ten sposób, że na lawetach, w samochodach duże ilości pszczół są przewożonych w odległe części kraju na różne pożytki, które nie występują w terenie tym, gdzie pszczelarz mieszka i ma swoje przedsiębiorstwo. I pszczelarze wędrują, jeżdżą po te miody, jeżdżą po miód wrzosowy, który jest bardzo cenny, smaczny. Cenny dlatego też między innymi, że tych wrzosowisk nie ma wiele. Jest świetny miód też, który nie występuje aż tak licznie, to jest lawendowy w Polsce, tak?
To na tym polega właśnie, że my, powiedzmy, ustawiamy ten ul w towarzystwie tych wrzosowisk i wtedy wiemy, że to będzie miód wrzosowy, czy to jest jakoś badane?
Najlepiej oczywiście, gdy ten miód się bada, to nie jest może aż tak konieczne, jeżeli faktycznie pszczelarz widzi, wystawia pszczoły na pole rzepakowe, rzepaki kwitną i pszczoła to jest 100%, że ona leci na rzepak. Jeżeli on nektaruje i pszczelarz widzi kwiaty obsiadane przez pszczoły w tym okresie kwitnienia rzepaku, to po prostu wie, że one zbierają z rzepaku, tak? I mają na to powiedzmy 2 tygodnie.
I tym akcentem zakończymy pierwszą część naszej rozmowy o pszczołach. Będziemy ją kontynuować już za tydzień po godzinie 18 w kolejnym odcinku audycji Doktor Zwierzak. Także jeżeli Państwo są zaciekawieni bardzo rozległym światem pszczół wielowątkowym, to zachęcamy również do słuchania nas za tydzień.